Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Krótkiej nieobecności w podcaście na antenę wraca Kuba Pilimon. Cześć Kuba.
Cześć Mariusz, cześć wszystkim. Miło znowu tutaj u Ciebie gościć.
No właśnie chciałem powiedzieć, że miło Cię tutaj będzie znów usłyszeć, bo ostatnio sobie gdzieś tam odpłynęliśmy w troszeczkę inne obszary. Z Andrzejem Krzywdą rozmawialiśmy o refaktoryzacji, czyli w sumie też tematowi dosyć bliskiemu, myślę, Twojemu sercu. Z Michałem Bartyzelem rozmawialiśmy sobie o zbieraniu wymagań, czyli też chyba coś, co nie jest Tobie obce. Ale spotkaliśmy się znowu tutaj, żeby porozmawiać, ale zaskakujące nie o projektowaniu domeny, nie o analizie agregatów, tylko dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o testach, a właściwie zrobimy sobie takiego małego Q&A i wspólnie tutaj przejdziemy przez taką listę kilku bardzo często zadawanych pytań, czy to na szkoleniach gdzieś tam w przerwie, czy to może na jakichś konferencjach gdzieś tam w korytarzu, bo pewne tematy dosyć są mocno powtarzalne. Nie? Ja mam kilka takich pytań, myślę, że ty też masz gdzieś takich kilka pytań w zanadrzu, więc sobie zrobimy takie przejście przez te wszystkie najczęstsze pytania, problemy i zobaczymy, co nam z tego tutaj gdzieś tam wyniknie. Zaczynamy. Pierwsze pytanie będzie od razu z grubej rury. Kuba, szkoła chicagowska czy londyńska?
Ojej.
To jest pytanie, które mi ostatnio zadało kilka osób gdzieś na Twitterze. I to jest pytanie, które dosyć mocno pojawia się, właśnie dosyć często w kontekście test-driven development, nie? Czyli no myślę, że tutaj hasła test-driven development tutaj słuchaczom podcastu nie trzeba przedstawiać, tak? Mówimy sobie o tym, że gdzieś tam oczywiście powinniśmy pisać te testy przed implementacją, one powinny być zgodne z tą zasadą test first, powinniśmy potem ten kod i naszej aplikacji, naszych testów refaktoryzować, nie? W tym takim cyklu red, green, refactor. Natomiast to pytanie pojawia się, gdy jakby już zaczynamy rozumieć, czym właściwie jest TDD i zaczynamy mieć pewne wątpliwości co do designu naszego kodu i co do struktury naszych testów. Mhm. To tak przynajmniej wynika gdzieś tam z mojego doświadczenia. Więc Kuba, po której ty stronie stoisz? Szkoła londyńska czy szkoła chicagowska?
To może najpierw troszkę zdefiniujmy te szkoły, czym one są, jak one wyglądają. To pytanie często też pada jako parafraza pytania, czy mam mieć w testach mocki? Czy mam mieć prawdziwe obiekty? No tak w uproszczeniu oczywiście. To często sprowadza się do tych właśnie pytań o szkołę londyńską, czy też Chicago. To najpierw, czym one są w ogóle? Jeżeli testujemy sobie kod, nasz kod zazwyczaj ma jakieś zależności do innych części naszego kodu. I teraz, jeżeli testuję klasę A, która ma 3 zależności do klas B, C i D, no to szkoła londyńska powie, że B, C i D w większości przypadków powinny być użyte jako test double. Albo zamokowane, albo dostabowane, w zależności od tego, co tam właściwie się dzieje. Czyli szkoła londyńska mówi, że wszystkie zależności unita, gdzie unitem właśnie, tą jednostką kodu jest w szkole londyńskiej klasa, będą zastabowane, czy też zamokowane, mówiąc generalnie, będą użyte jako test double. Oprócz takich wartości, które są właśnie elementem konstrukcyjnym pod tytułem wartość. No bo po co ja będę stabował czy też mockował coś, co jest niemutowalne i na przykład reprezentuje mi tekst stringa, integera, tudzież jakiś tak zwany value object, który de facto też jest niemutowalny. I to jest szkoła londyńska. Szkoła klasyczna, zwana też szkołą Chicago, bodajże też Detroit chyba na początku.
Tak, tutaj kilka nazw się używa.
Tak, tak. Londyńska to jest też szkoła mockistów często. Klasyczna to jest Detroit, Chicago. I tam, tak jak w londyńskiej jednostką była klasa, tak w szkole klasycznej podejście jest trochę inne. Jednostką jest klasa lub zestaw klas, czyli bardziej mówimy tutaj o jednostce zachowania, a nie o jednostce jakiegoś kodu. Czyli jednostce zachowania, która wykonuje jakiś efekt uboczny lub go nie wykonuje, być może to śliczy. Generalnie może to być zestaw klas, który ma jakiegoś wyższego poziomu interfejs. Czy to jest jedna, czy pięć pod spodem, nie wiem. To jest moja jednostka zachowania i wszystkie rzeczy w środku wtedy, dopóki są dla mnie prywatne w obrębie tej jednostki, nie powinny być mokowane czy też stabowane, ponieważ mogę je normalnie stworzyć. Czyli mokować będę w tej szkole tylko zależności, które są współdzielone przez inne komponenty mojego systemu. Co to oznacza w praktyce? Że tylko te komponenty, które tak naprawdę są punktem wejścia do innego komponentu. Czyli takie miejsca, gdzie przekraczamy troszkę granice, być może modułu, być może kontekstu, być może komponentu, w zależności od tego, co dokładnie robimy. Dwa podejścia. Pytałeś o to, które ja wolę. Krótka odpowiedź jest, to zależy.
No, czuć konsultanta w powietrzu.
Ale mam swojego faworyta mimo wszystko. Ja naturalnie dążę do tej szkoły klasycznej. Staram się testować w szczególności, jeżeli chodzi o domenę, miejsca w kodzie tak projektować, aby jednak użyć prawdziwych obiektów domenowych. Jak mam klasę, która ma dwie klasy, które są powiedzmy tylko potrzebne jej na wykonanie jakiejś akcji i te klasy nie są widoczne dla innych klas, no to tworzę te klasy od zera. Czy są mutowalne, czy niemutowalne, tworzę je i używam w teście i to jest dla mnie szkoła typowo Chicago, czy też Detroit, czy też klasyczna. I w takich miejscach dążę do takiego kodu. Natomiast są przypadki, w których łatwiej będzie przetestować kod w stylu mokistów, czy też w stylu londyńskim. Pewnie spytasz o te przypadki.
Oczywiście.
Teraz tak. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do systemu, który jest takim dużym, mocnym, tak zwanym legacy. Tam tak zwany design nie jest pewnie na najlepszym poziomie i załóżmy, że chciałbym wprowadzić jakieś testy, jakiekolwiek testy. I żeby teraz użyć szkoły klasycznej, no to widzę sobie zestaw klas i staram się je odtworzyć w teście, na przykład przez konstruktor. I zauważam, że żeby stworzyć ten obiekt, potrzebuje 16 zależności, czyli 16 innych klas. Te 16 klas kolejnych potrzebują po 4. Muszę narąbać 16 razy 4, to jest ile? 64 nowe klasy, tylko po to, żeby wywołać tą nową jednostkę, a być może logika jest tak prosta, że wystarczy, że te 10 moków zrobię, czy tam 16. To już jest 4 razy mniej. I uda mi się to przetestować na ten czas, kiedy na przykład poprawię ten design, tak aby tam nie było 16 zależności. Czyli wszystko zależy troszkę od kontekstu. Nie? Będą przypadki, w których mimo, że używam szkoły Chicago, czy też szkoły Detroit, będą moki. No bo tak jak mówiliśmy, w tej szkole mokuje się te zależności takie współdzielone. Dajmy na to, że jest klasa, która odpowiada za wysłanie maili. No to użyję moka do tego, żeby sprawdzić na przykład, czy mail się wysłał, czy właściwie komponent się zawołał do wysyłki mailowej. No tak bym odpowiedział na to pytanie. Jakie jest twoje zdanie, tak z ciekawości?
Wiesz co, ja tu chciałem troszkę to rozwinąć, bo fajnie jest też jakby znać background tego wszystkiego i w ogóle skąd to się wzięło, bo to są podejścia, które rozwiązują w pewien sposób ten sam problem, ale jakby troszkę inną drogą. I to my tutaj, to hasło tej szkoły klasycznej, nie, ono jest tutaj też mocno związane z Kentem Beckiem i tą jego książką Test Driven Development by Example, bo to jest to takie to miejsce, gdzie zostało to przedstawione. I tam też się mówi o tej technice tak zwanej triangulacji, nie? Czyli będę miał taką jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty przypadek i z tego sobie gdzieś tam uogólnię coś i to postaram się potem otestować. Nie, też często się mówi, że ta szkoła Chicago to jest taki styl skoncentrowany na rezultatach. Nie? Które będę mógł sobie gdzieś tam zweryfikować. I jakby po tej drugiej stronie, jakby tutaj tej, nie chcę powiedzieć, wiesz, jakby tam barykady czy granicy jest ta szkoła londyńska, która została gdzieś tam przedstawiona w książce Steve'a Freemana i Nata Price'a, czyli Growing Object Oriented Software Guided by Tests. To jest taka kniga fajna, dotycząca właśnie tego całego zagadnienia, który z kolei to styl jest jakby sfokusowany bardzo mocno na zachowaniach. Nie? Jakby z tego będę chciał stylu skorzystać? Właśnie, to zależy. Nie? Czasami będę chciał z jednego, czasami z drugiego. To troszkę zależy też od tego, chociażby od tego tematu, o którym właśnie wspomniałeś, nie? Czyli zależności przekraczania granic. I tutaj chyba, wiesz, jesteśmy dosyć mocno bliscy sobie, zresztą kurczę, chyba nie pierwszy raz w tym podcaście, wiesz, mamy dosyć podobne gdzieś tam podejścia, pomimo tych różnic takich technologicznych, które nas tutaj gdzieś, wiesz, dosyć mocno dzielą, nie? Bo świat Java, świat PHP to jednak dwie zupełnie inne bajki.
To jest w ogóle ciekawe, że wymieniłeś dwie książki, moim zdaniem szalenie ciekawe. Ja się z tych książek szalenie dużo nauczyłem z obu, mimo że obie książki przekazują trochę inne podejście. Polecam każdemu obie książki, zarówno książkę Kenta, który w ogóle wymyślił pojęcie TDD, chyba on pochodzi z Detroit albo z Chicago, stąd nazwa tej szkoły, tak mi się wydaje, i książkę Growing Object-Oriented Software Guided by Test. Rewelacyjne, mimo że inne podejście. Ja zawsze, rozmawiając o tych szkołach, pokazuję bardziej to na zasadzie, co zyskam, a co stracę, stosując jedną z tych szkół. Mówiliśmy o tych bolesnych zależnościach i ktoś powie, że no, szkoła londyńska pozwala mu się tego pozbyć. Ja akurat jestem przeciwnego zdania, bo ja nie chcę, żeby ten ból był zabierany mi, jak piszę jakąś klasę. To jest dla mnie informacja, że ja muszę stworzyć 64 obiekty, żeby tak naprawdę mój obiekt nadrzędny był w jakimś sensownym stanie. Coś poszło nie tak na etapie designu, więc ja chcę te emocje poczuć. Druga sprawa jest taka, że argumentem w stronę, takim kamyczkiem w ogródek szkoły londyńskiej, szkoły Chicago, jest to, że jeżeli jedna z tych klas gdzieś na dole nagle przestanie działać, to wszystkie klasy nadrzędne, wszystkie testy, które polegały na niej, przestaną działać, mimo że zepsuliśmy przykładowo jedną linijkę kodu. Przy mockach tego by nie było, prawda? Bo byśmy nie weszli w tę implementację w ogóle. I znowu, to nie jest coś, co ja bym chciał osobiście stracić, bo dla mnie informacja, że jest gdzieś tak wrażliwe miejsce w kodzie, na którym polega szereg innych komponentów, jest istotna. W szkole mockistów tego by nie było, no to jest okej, jeżeli ktoś woli. Natomiast minusem szkoły londyńskiej czy mockistów jest to, że mogę trochę, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, ale przespecyfikować moją implementację, prawda? Że wołam to, później wołam tamto, wołam to. To jest bardziej test implementacji często dla mnie niż test zachowania. Tak jak powiedziałeś zresztą, co jest okej pewnie, jak testuję jakiś proces, a już mniej okej, jakbym chciał przetestować na przykład domenę.
No właśnie, bo mógłbym sobie wyobrazić taki, wiesz, przykład, przenoszę teraz się zupełnie inny świat. Jestem w restauracji i zamówiłem sobie kilka kromek chleba, nie? I teraz będzie dla mnie istotne, czy ja chcę na przykład przetestować proces tworzenia, który będzie polegał na tym, że wiesz, szef kuchni wyjmie tam jakiś pachnący bochenek z piekarnika i odmierzy dokładne plastry, nie? I 8 razy, dokładnie 8 razy w każdą stronę, takim wiesz, długim, szerokim nożem przejedzie przez ten bochenek, nie? Krojąc te moje idealne plasterki, czy ktoś po prostu weźmie ten bochenek i go na maszynce, wiesz, bzyk, bzyk i gdzieś tam go utnie, nie? To są troszeczkę, na końcu, wiesz, wynik jest ten sam. Nie? Mam tutaj kilka takich, że tak powiem, kromek ukrojonych o takiej samej szerokości, tylko na różny sposób do tego mogłem dojść i różnie przetestować ten proces. Nie? Bo co by było, gdyby na przykład, nie wiem, ktoś tam zmienił nóż, nie wiem, na ostrzejszy, już nie trzeba 8 tych pociągnięć, nie, tylko na przykład 6.
Tak, zgadza się. Czyli mamy znowu przespecyfikowany algorytm, test się, powiedzmy, zapali na czerwono, czy też na pomarańczowo, w zależności od narzędzia. Jeżeli zmieniliśmy algorytm, a nie zmieniło się nic na zewnątrz tego algorytmu, czyli te obserwowalne zachowania klientów naszego kodu.
Mm-hmm. No właśnie, no pytanie, co my na końcu chcieliśmy przetestować. Ale wiesz co, tak sobie tutaj słuchałem tego, co mówisz i od razu bym się przyczepił, może podpiął właściwie, pod jedną rzecz, bo tutaj użyłeś słów stop, mock i tak wiesz, to było tak naturalne, to praktycznie chyba nawet przecinka nie było pomiędzy nimi. Natomiast jest to też coś, co czasami gdzieś tam budzi pewne wątpliwości, bo różnie te hasła są przedstawiane w różnych książkach. Nie, w ogóle, to może zastanówmy się, czym są staby, czym są moki, a może właściwie tak ogólniej, czym są test double.
Mhm. Okej, okay. Jak ja na to patrzę, to tak jak powiedziałeś, test double to są obiekty, które symulują mi działanie prawdziwych zależności mojego, chcę powiedzieć teraz, unita w szkole Chicago, tudzież klasy w szkole londyńskiej. I generalnie możemy te test double, czyli te nieprawdziwe obiekty, takie symulujące prawdziwe obiekty zależności, podzielić na dwa przypadki. Staby i moki. To jest generalna zasada. Nie? Stabem nazywamy coś, co ja uczę, jak ma mi odpowiadać, a moka użyję w 99% przypadków, wtedy, kiedy chcę zweryfikować, czy jakieś zachowanie na tym moim obiekcie zależnym się wykonało. Pewnie padają jeszcze takie sformułowania jak spy często, Nie wiem, czy też w świecie PHP, czy się pojawia często, czy nie.
Tak, właśnie powiem ci, że byłem tak przez moment zaskoczony, nie, że tylko te dwie nazwy tutaj tych test doubli przytoczyłeś, bo zasadniczo tych test doubli, ich rodzaju właściwie jest 5. Mm-hmm. Nie? Czyli oprócz stubów i mocków, które tutaj przedstawiłeś, są jeszcze damisy,
fejki,
są jeszcze fejki i są spaje, nie? Czyli jakby obiekty o troszeczkę innym jakby przeznaczeniu, gdzie przykładowo damisy, nie, to są dla mnie często takie puste implementacje, które zazwyczaj no, nigdy nie będą wywoływane gdzieś tam w testach, ale ich stworzenie jest potrzebne do tego, żeby zazwyczaj zaspokoić jakąś sygnaturę metody. Mhm. Nie? Czyli wtedy stworzę takiego właśnie test dubla, który ma tylko wyglądać jak tam jakiś obiekt jakiegoś typu, natomiast nic na nim nie będzie wywoływane, więc tam żadnych definicji nie będę tworzył. Nie? Już mam takiego damisa. Prawdopodobnie oczywiście użyję narzędzia takiego, którego używam też do tworzenia innych test doubli, w szczególności tam stubów czy mocków, tylko po prostu nie będę tych deklaracji, tych definicji, tych zachowań gdzieś tam na tej mojej zaślepce budował. Nie? A na drugim biegunie mam te fejki, czyli takie, powiedziałbym, uproszczone implementacje, bardzo uproszczone, które dostarczają pełnego zakresu funkcjonalnego, ale tak prostego, że to zazwyczaj nie będzie użyte na produkcji. Ja, czyli mógłbym sobie na przykład pomyśleć o tym, że okej, okay, mam na przykład, załóżmy, że idziemy tutaj taką drogą, jakieś in-memory repozytory. Nie użyję tego gdzieś tam w aplikacji produkcyjnie, ale do jakiegoś tam poziomu testów, to takie in-memory coś tam może mi być bardzo pomocne. Dostarcza pewnej implementacji, ale tak ubogiej, że no nie użyję tego produkcyjnie.
Ciekawe. Ja na to troszkę inaczej patrzyłem, szczerze powiedziawszy. Zawsze miałem ten podział pierwszy na drzewie, na moka i staba. Następnie przy stabie schodziłem dalej właśnie do obiektu typu dummy. I tutaj mamy chyba trochę inną definicję. Dla mnie dummy to zawsze był stab, który jest bardzo prosty, czyli jest po prostu jedną wartością, często zahardkodowaną. Być może jest to null albo jakiś zwykły string lub jakaś liczba, którą zwracam z konfiguracji. Czyli to nie jest pełnoprawny obiekt, tylko po prostu jakaś wartość po to, żeby mi się kompilowało. Najczęściej to byłby dummy. A fake w tym wypadku to jest najczęściej, ja to rozumiem jako stub, ale czegoś, co jeszcze nie powstało. Czyli tej prawdziwej implementacji jeszcze nie ma. Więc piszę fejkową. Ona służy mi dokładnie tak samo, do czego mi służy stub, po prostu kwestia nomenklatury. Nazywam to fejkiem wtedy, kiedy jeszcze tej prawdziwej zależności nie mam. Natomiast jeżeli chodzi o mocki, to tam widzę tylko dwa podziały. Mock jako jakaś klasa testowa, którą wytworzył mi framework. I często są też spaje, które są napisane ręcznie i na przykład wykorzystują prawie całą implementację produkcyjną oprócz jednej czy dwóch metod przykładowo. Ja to tak widziałem zawsze.
A to powiem ci tak, chyba to jest jeden z niewielu momentów, gdzie taki rozjazd mamy między sobą, chociaż tutaj może aż, że tak powiem, przesadzam z tym rozjazdem, nie? Bo ta definicja fejka, czy takiego obiektu, który implementuje tutaj jakąś logikę, która będzie mi to imitowała tą produkcję w taki prawdopodobnie dosyć prosty sposób, być może nawet najprostszy możliwy, stąd tutaj wiesz, to moje in-memory coś tam, jako tylko przykład, tutaj proszę mnie nie ciągnąć potem i nie wywlekać mi tego gdzieś na jakichś konferencjach, jak to czasami bywa, że się coś tam przyklei do człowieka. Natomiast zastanawiam się, wiesz, jakby z powodów tutaj tych różnic, nie? Bo jakby ten fragment mojej definicji, na przykład szpiega, spaja, jest jeszcze taki, że on będzie bardzo często mi to sobie gdzieś tam nagrywał, te moje wywołania i może mi na przykład pomóc zweryfikować, na przykład, nie wiem, ilość tych wywołań, ile ich tam było w czasie testu.
A mógł nie pozwolić na to?
No właśnie, i teraz z czego wynikają te różnice? Mhm. Tutaj jestem strasznie ciekawy i tutaj zastanawiam się, czy to nie jest znowu pokłosie tego, że w zależności od community, to często nawet definicja pomiędzy mockiem a stubem potrafi się różnić.
Tak, i to w szczególności na przykład w świecie Java jest słynny framework, rewelacyjny zresztą, Mockito, gdzie niestety wszystko, żeby cokolwiek tworzyć, stuba czy mocka, pisze mock. I to jest ten problem może, bo tam bardziej jest kwestia tego intencji, jak ja używam ten obiekt, ale API jest takie, że wszystko jest mockiem i bardziej intencja tego, czy ja uczę tego mocka, żeby zwracał wartość, czy nagrywam na nim zachowania. Może stąd się biorą te różnice, bardziej kwestie takie już stylowe, że tak nazwijmy to w cudzysłowie, teraz macham rękoma w powietrzu, per, nazwijmy to społeczność programistów w danej technologii. Być może stąd to wynika.
Tu też jest taka bardzo fajna tabelka do znalezienia w internecie, która pokazuje, w których środowiskach, w których książkach było użyte jakie słowo. Mhm. Nie? I tutaj też może to być jakaś tam wskazówka dla tego znaczenia tych poszczególnych słów. Chociaż umówmy się, bardzo często się wszystko tak zwyczajowo nazywa mokami. Być może niepoprawnie, natomiast często właśnie jak się pomyśli na tym wyższym poziomie, to się nie nazywa tego test dublem, tylko tak zwyczajowo mokiem. I chyba nie powoduje to jakichś wielkich dramatów, wiesz, tak patrząc z perspektywy jakichś tam projektów. Hasło mok i jak człowiek zajrzy, co tam się dokładnie z tym mokiem dzieje, test dublem, tą zaślepką, to dokładnie już podskórnie można czuć, jakiego rodzaju dokładnie jest to zaślepka. Może faktycznie nie trzeba tego tak nazywać, wiesz, dokładnie.
Powiem tak, nie widziałem chyba jeszcze projektu, który by się nie udał przez to, że nie odróżniliśmy stabów od moków. Natomiast warto porozmawiać może bardziej o intencji, kiedy używamy moka, kiedy używamy staba, po prostu, bez wchodzenia w te szczegóły. Metodą kciuka jest to, że moka używamy wtedy, kiedy ja wysyłam sygnał do innego kolaboratora. Nie mówi się chyba kolaboratora, do innego obiektu.
No źle to brzmi.
Tak, do mojej zależności, żeby ona coś zrobiła za mnie, czyli najczęściej jest to komenda. Natomiast staba użyję wtedy, kiedy zadaję pytanie, prawda, bo mnie interesuje odpowiedź konkretna. Natomiast są od tego wyjątki. Wyobraźmy sobie sytuację, że integrujemy się z biurem informacji kredytowej, gdzie de facto zadajemy pytanie, czy pan X, czy pani Y zalega z pieniędzmi, czy mogę mu pożyczyć, czy nie. To jest query, to jest pytanie. Więc można powiedzieć, że w teście jednostkowym, który bierze pod uwagę wynik tego działania z serwisu BIK, ja bym chciał mieć informację o wartości, tylko tyle. Pewnie mam jakąś graniczną, ile zalega i od tego momentu daję mu jakieś pieniądze albo nie, ale być może, tak w ogóle jest zresztą w BIK-u, że każde wywołanie fizycznie kosztuje jakąś kwotę, na przykład złotówkę, bo taką mamy umowę z tym serwisem. Albo jest bardzo kosztowne, ale jednostką kosztu jest tutaj powiedzmy wydajność, gdzie cierpimy. Ja bym chciał napisać wtedy test, że wołam ten serwis raz. No to użyję wtedy moka do tego, żeby zweryfikować, że raz wywołało to się zachowanie konkretne. Więc ta metoda kciuka tutaj z comment i query może się nie do końca zawsze sprawdzić. Będą wyjątki od reguły, to jak zawsze chyba.
To pozwól, że tak płynnie przejdę do drugiego pytania, które bardzo często pada, czy to na szkoleniach, czy na konferencjach, tak jak tutaj sobie zaanonsowaliśmy na początku, to kiedy w sumie powinniśmy stosować test-driven development, to podejście? Bo może są jakieś przypadki, kiedy ja tego absolutnie nie chcę stosować. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Kiedy nie stosujesz TDD?
Kiedyś stosowałem zawsze, aż się nauczyłem, że są miejsca, w których to nie przynosi mi żadnego plusa, wręcz mnie wprowadza w błąd. I tutaj może kontrowersyjnie powiem, że miałem sytuacje, w których nie pomogło mi wcale. Ja osobiście nie wierzę w takie stwierdzenie, że z testów idealnie wyniknie ci tak zwany design naszej aplikacji bez jakiegokolwiek zastanowienia się przed pisaniem tego testu. Bo to nie jest technika, która się nazywa test-driven design, jak niektórzy mylą, tylko test-driven development. To jest bardziej sposób wytwarzania oprogramowania, metodyka, niż sposób na tworzenie designu. Odpowiadając na twoje pytanie, tak odkopując stos, kiedy nie stosuję? No właśnie, wtedy, kiedy nie wiem jeszcze nic o tej domenie. Wtedy, kiedy nie mam pojęcia właściwie, jak ona działa, co ona robi. Kiedy nie odkryłem jakichś mniejszych komponentów, które mają jakąś określoną odpowiedzialność. Czy to są jakieś moduły, czy to są bounded konteksty z DDD, czy to są nawet agregaty z DDD, czy obiekty jakiejś odpowiedzialności, które pod spodem mają inne prywatne obiekty. Nie wiem, jak zwał, tak zwał, ale kiedy sobie gdzieś w głowie, czy za pomocą jakiegoś narzędzia do wizualizacji, na przykład za pomocą event stormingu, czy C4, zwizualizuję te odpowiedzialności w odpowiednich grupach, które mają określone API, to wtedy zawsze wchodzę od razu w TDD, bo mam API tego komponentu, obiektu, modułu, cokolwiek ja nie tworzę, czy funkcji, jeżeli mam taki paradygmat. I dokładnie wiem, co ona czy on ma dla mnie zrobić. Jeżeli to wiem, to jak najbardziej mogę napisać testy, bo mam też API. I te testy wtedy nie będą nigdy związane ze szczegółami implementacyjnymi, ponieważ ich jeszcze nie ma. Na takim etapie bym stosował TDD, ponieważ wiem mniej więcej, gdzie jest granica tego wszystkiego, co ja robię. W momencie, kiedy jej nie mam, to obawiałbym się, że stworzę po prostu zbyt duże komponenty, które ciężko później będzie pociąć.
Czyli podkreślasz tutaj bardzo mocno ten ciężar tej analizy wcześniej, nie? Że muszę wiedzieć, poznać jakby domenę, zobaczyć, co tam się faktycznie dzieje, żeby umieć sobie to pokroić na jakieś małe kawałki, no tak małe, żebym był w stanie jakby sobie to no, poprawnie zaprojektować i gdzieś tam poprawnie przetestować. Ja bym dodał tylko jeden aspekt do tego, że często jakby nie chcę jakby pisać testów do takiego kodu, który jest po prostu szkicowany. Nie? Taki robię sobie, nie wiem, jakiegoś tam spajka na temat, jakby to mogło wyglądać i często przed taką produkcyjną implementacją wiesz, bardzo szybko sobie gdzieś ten kodzik szkicuję, jakby to mogło wyglądać i czy to wtedy działa, w sensie, czy mi się ten design podoba. Wiesz, i to jest kod, który jest wytwarzany bardzo, bardzo szybko, a z drugiej strony również szybko jest kasowany. Więc wtedy nie chcę sobie się do niego przywiązywać. Zresztą chyba nikomu nie sugeruję przywiązywać się do kodu, bo będzie po prostu ten kod potem bardzo trudno usunąć. A w tym wypadku, wiesz, nie czuję tutaj żadnego takiego, wiesz, przywiązania tego. Kod idzie do skasowania, bo ja się nauczyłem coś. Mhm. Nie? Jakby wyciągnąłem wnioski i teraz jestem w stanie ten design chyba zrobić taki w miarę docelowy.
Czyli można powiedzieć, że za pomocą tego kodu, który piszesz tam, jakoś dokonujesz jakieś analizy, tylko akurat używasz narzędzia pod tytułem szkic w kodzie, prawda?
Tak, analizy takiej weryfikacji, nie? Czy to co, bo wiesz, czasami na tym etapie analizy, zwłaszcza na takim stormingu, to no, różnie to bywa, ale czasami niektóre niuanse gdzieś tam potrafią się jeszcze ukryć.
Tak.
Nie? I dopiero jak tak się gdzieś siądzie do klawiatury i się, wiesz, schodzisz już do sygnatur metod, no to wtedy gdzieś tam jakieś niuanse potrafią ten design delikatnie zmienić. No i oczywiście tutaj można jakby troszkę więcej czasu poświęcić na tym pierwszym etapie, nie? Jeszcze przy tablicy, przy tych kartkach, czy obecnie, wiesz, pikselach w Miro, bo to chyba jest obecnie obowiązujący standard robienia takiej analizy i stormingu w tym post-covidowym jakby świecie. Natomiast no, tak sobie gdzieś taki workflow wypracowałem i mi się to, wiesz, po prostu sprawdza.
No tak, kod i kompilator prawdy powiedzą jednak, więc warto zweryfikować to, co myśleliśmy wcześniej jakimkolwiek szkicem implementacyjnym.
A wiesz, kto ma kompilator, ten ma kompilator.
Tak, przepraszam.
Nie zapominajmy.
To się wytnie. No, ale dobra. Podkreśliłbym, że tutaj nie chodzi o jakąś wielką analizę, tak jak ludzie boją się tego stwierdzenia. No big design up front, ale jakiś design up front. Wtedy mogę robić to TDD. Moim zdaniem, to wtedy mi się sprawdza.
Dobra, Kuba, ty przyniosłeś takie pytanie do tego naszego stolika. Czyli w sytuacji, kiedy załóżmy na tej analizie wychwyciłem i udało mi się wychwycić wszystkie reguły, zdefiniowałem poprawnie niezmienniki i zamodelowałem agregat, i udało mi się tam faktycznie zamodelować go w takim kształcie, wiesz, jak to rozmawialiśmy chyba w odcinku pierwszym o modelowaniu agregatu. Jeżeli ktoś nie słuchał, to odsyłam, bo to jest, powiem ci Kuba szczerze, to jest nasz najpopularniejszy tutaj wspólny odcinek, ten pierwszy o modelowaniu agregatów. No widać, jak ten temat jest tutaj nośny i potrzebny.
A, bo dlatego, że później już stwierdzili, że nie będą nas słuchać więcej.
No dobra, to jest takie, mam nadzieję, nieprawdziwe wytłumaczenie. Ale jak mogę przetestować zmianę, którą, wiesz, na tym agregacie faktycznie gdzieś tam wykonuję? No bo podnoszę sobie taki agregat gdzieś tam z bazy danych, przesyłam do niego na przykład komendę lub tam wywołuję na nim jakąś metodę, bo to w zależności od języka troszeczkę to inaczej potrafi wyglądać. No i teraz chciałbym zweryfikować, czy tam to moje wywołanie metody, to moje przesłanie komendy do tego agregatu faktycznie skończyło się takim efektem, jakim powinno. Jak to mogę osiągnąć?
Ja przyniosłem to pytanie do naszego wirtualnego stolika, dlatego że bardzo często ono gdzieś tam pada na szkoleniach. Ja sobie też sam nieraz je często zadaję, jak piszę jakiś kod. Jak mogę przetestować efekt takiej zmiany, że ona faktycznie się zadziała i jak ja to zweryfikuję. Dobra, zacznijmy tak. Wydaje mi się, że dobrze sobie w głowie dzielić testy na 3 różne rodzaje. I teraz nie mam na myśli unitów integracyjnych end-to-end, tylko bardziej na zasadzie, jak ja sprawdzam, że te obserwowalne efekty testu się wykonały lub nie. I widzę 3 sposoby sprawdzenia takiego efektu. Na razie zostawmy z boku agregaty, tylko po prostu generalnie porozmawiajmy. Mogę mieć testy rzeczy, które po prostu działają na zasadzie czarnej skrzynki. Input-output. Prawda? Wrzucam dane, dostaję wynik. Funkcje matematyczne, generalnie funkcje, tak można przetestować i to jest chyba najłatwiejszy sposób testowania. Dla warunków wyjściowych x, y mam zwrotkę z.
no jest w sumie wszystko bezplanowe, nie ma żadnych, wiesz, side effectów, no to, to jest to poezja w testowaniu.
Tak, najłatwiej przetestować taki kod. Po pierwsze, nigdy mój test nie będzie związany z bebechami tego czegoś, co testuję, bo to jest black box. A po drugie, operuję tylko na wyjściu, więc od razu mogę zweryfikować ten efekt uboczny, to obserwowalne zachowanie, ponieważ dostaję je na wyjściu, więc jakby proszę bardzo, no tu jest. Sprawdź, czy jest ok, czy zwróciłem 15 czy 10. Drugi przypadek to jest testowanie już stanu, czyli wykonaliśmy 3 czy 2 czy 1 sygnał na naszym obiekcie, czy to jest agregat, czy cokolwiek innego, nieważne. I teraz muszę jakoś go odpytać, powiedzmy pytaniem, czy jego stan jest w porządku. Dajmy na to, mam klasę customer i chcę ustawić mu mark as VIP. No i moja metoda nie zwraca niczego, a chciałbym wiedzieć, że się udało mi wykonać taką zmianę. No to muszę jakoś te obserwowalne zachowanie wyciągnąć z niego, bo nie mam zwrotki. To jest testowanie stanu, który będzie trochę bardziej przywiązany już do implementacji, ponieważ muszę ten stan wyciągnąć z tej klasy tym pytaniem. No i trzeci rodzaj, który jest raczej nad domeną stosowany w procesach, na przykład w serwisach aplikacyjnych, to jest testowanie komunikacji. Czyli wykonuję sygnał do obiektu i chcę sprawdzić, że 3 kolejne zostały skomunikowane. Tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, szkołą londyńską, patrzę, że wykonało się zawołanie do komponentu odpowiedzialnego za wysyłkę maila, do komponentu odpowiedzialnego za coś jeszcze innego i jeszcze innego. To jest testowanie komunikacji. Mogę w ten sposób dostać się do bebechów, sprawdzając po prostu mokami, czy zostały odpowiednie akcje wywołane, co z definicji powoduje, że mój test jest przywiązany do tego algorytmu. Wróćmy teraz do pytania, jak to zrobić na agregacie. No w agregacie nie będziemy mieli tej komunikacji z zewnętrznymi komponentami, więc zostaje nam output, input, albo to testowanie stanu. Teraz trochę to zależy od tego, jaki styl obraliśmy przy pisaniu komend na agregacie. Czyli czy moja komenda zwraca rezultat tej komendy? Niektórzy powiedzą, że taki kod złamie tę dobrą praktykę programowania pod tytułem CQS, Command Query Separation, czyli metoda może być zawsze albo z taką, która zmienia stan komendą i ona nie ma zwrotki, lub się zakończyć wyjątkiem oczywiście, albo query nie zmienia stanu, ale zwraca coś. I to jest zbyt dogmatyczne moim zdaniem testowanie CQS-a. Nie ma nic złego w tym, żeby moja komenda zwróciła informację na temat tego, czy się udało, czy nie. Z jakiegoś powodu nie chcę na przykład testować wyjątkami. Nie chcę sprawdzać, że coś, że wyjątek tam mi poleciał, więc chcę mieć zwrotkę z metody. W niektórych językach być może wrzucanie wyjątków jest po pierwsze kosztowne, po drugie to tworzy gdzieś tam taką, nie wiem, ukrytą instrukcję go to można powiedzieć. Gdzieś się ktoś musi wyłapać i tworzy się troszkę inny przebieg na boku. Już to nie jest takie ładne, liniowe. Więc mogę zrobić to na zasadzie zwrotki z rezultatu, ale ciągle nie wiem, czy ten stan się mi zmienił, prawda? Bo teraz mam troszkę, można powiedzieć, dwie delty zmian, o których agregat nie informuje. Jedna to jest właśnie rezultat, czy się udało, czy nie, a druga, czy ja zmieniłem swój wewnętrzny stan. No chyba, że niemutowalny agregat i on ci zwraca tylko zdarzenia, wtedy wracamy do testowania funkcji. Dla wejścia takiego masz takie wyjście i sprawdzasz, czy zdarzenia się zwróciły. To jest najłatwiejszy przypadek, tylko nie każdy używa zdarzeń. Więc jeżeli masz teraz z kolei przypadek, w którym nie masz zdarzeń i zwrotki są, powiedzmy, voidowe, czyli puste, sterujesz się wyjątkami, a chciałbyś wiedzieć, że coś się udało, to ja osobiście piszę sobie pytanie do mojego obiektu. Czy jesteś w takim i w takim stanie? Przykładowo, czy klient jest teraz VIP-em? Czy jesteś VIP-em, drogi kliencie? I ktoś może powiedzieć, że tworzysz kod specjalnie na potrzeby testowe. Tak, zgadzam się. Tworzę kod na potrzeby testowe. Zadaję to pytanie na potrzeby testowe. Candy Beck fajnie o tym pisze w swojej książce, o której wspomniałeś. Test Driven Development by Example. On tam pisze bodajże, jeżeli nie wiem, jak to przetestować, no to piszę to pytanie, niech to będzie nawet czasem ten brzydki getter, ironię łzę. I zachowuję to w głowie i pamiętam, żeby to jakoś naprawić. I teraz jak to można w ogóle naprawić? Bo ja jeszcze zawsze miałem rozkminę na ten temat, po co właściwie ustawiam klienta jako VIP-a? Dlaczego? Czy to jest faktycznie test tego, że udało mi się ustawić klienta jako VIP? Zadając sobie to proste pytanie, możemy dojść do takiego wniosku, że no, nikt w systemie nie ustawia klienta jako VIP-a, tylko dlatego, że był on VIP-em, tylko być może dlatego, że ten klient ma na przykład lepszy cennik, albo może przekraczać swój limit jakiś tam kredytowy, albo może wykonywać szereg innych rzeczy. I nagle się okazuje, że ja testu tego w ogóle nie robię, tylko to jest wszystko testem cennika, gdzie piszę wtedy kod dla customera, który ma status VIP-a, price jest 10, a nie 30. Co oznacza, że i tak tam ten kod gdzieś będzie musiał wołać, czy klient jest VIP-em, więc i tak ten, to zapytanie do obiektu gdzieś będzie. Ale to się nagle staje mi testem cennika, a nie testem samego klienta. A jak do tego doszliśmy? Zadając sobie pytanie, co ja właściwie chcę tutaj przetestować? Co jest tym moim obserwowalnym zachowaniem, ale nie z punktu widzenia mnie jako programisty, który zmienia stan i ustawił pole X na piątkę, czy status na VIP, tylko z punktu widzenia biznesu. To wymaga przejścia trochę do myślenia o tym, po co ten gość jest VIP-em. Jakie są jego opcje? Co mu to daje w systemie? Jak system traktuje VIP-ów i nie VIP-ów? I nagle się okazuje, że być może nie potrzebuję w ogóle tej flagi, bo mam gdzieś w kontekście pricingu bajera, który ma po prostu status VIP, a nie jest to mój klient w kontekście, powiedzmy, nie wiem, katalogu czy coś w tym stylu. Ma to sens?
Tak, i wiesz co, mi się to bardzo mocno łączy z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, nie? Czyli jeżeli ja na etapie tej analizy to wychwycę i zadam te pytania, kiedy wiesz, że żadna linia kodu nie powstała, to jestem w stanie od razu jakby pójść tą drugą ścieżką prawdopodobnie.
Mm-hmm.
Nie?
Tak.
Bo to ryzyko, które jakby widzę, i to też wiesz, nie tylko takimi wirtualnymi oczami, tylko po prostu z projektów, też jest takie, że bardzo często te metody, wiesz, z przedrostkiem is albo get, żeby wyciągnąć tam jakąś właśnie ten stan tego obiektu, to powstają niejako z automatu. Nikt sobie tego pytania nie zadaje, bo ta droga jest po prostu troszeczkę zrobiona na skróty.
Mhm.
Tak. Z drugiej strony oczywiście też nie zawsze jest czas na to, żeby wiesz, zastanowić się wspólnie przed tą implementacją, bo przyszliśmy do projektu, w którym ten czas to był kilka lat temu i teraz to jest tylko, że tak powiem, opcja, no albo zostawiamy, albo refaktoryzujemy.
Powiem ci, że ja myślę o tym w ten sposób. Zawsze warto sobie chociaż to pytanie w głowie zadać. Być może nie znam odpowiedzi, co jest tym faktycznym obserwowalnym zachowaniem z punktu widzenia systemowego, a nie z punktu widzenia implementacyjnego mojej klasy? Może nie znam odpowiedzi, jasne, ale sam fakt, że sobie zadałem, może doprowadzić do tego, że jednak nagle dojdzie do olśnienia. Czyli zawsze jak piszę ten test, który wyciąga mi stan, bo nie mam możliwości przetestowania input-output, to pytanie niech padnie w głowie. Być może na nie nie odpowiem, ronię łzę i zostawiam tego gettera. Nie będzie nigdy najpiękniejszego kodu wszędzie. Umówmy się, można powiedzieć to od razu z góry, że gdzieś ten brzydszy kod musi się znajdować.
No właśnie, to nie wszystko musi być takie idealne. Ten poziom NAV, to często można jakby tą poprzeczkę postawić troszeczkę niżej od tego takiego kodu, który wiesz, jakby w 100% można by pokazać, nie wiem, na konferencji od A do Z, od pierwszego do ostatniego commita.
Tak.
Nie? To się rzadko zdarza. A z drugiej strony no, jest też ten aspekt ekonomiczny. Nie, jakby w projekcie, ale to jakby nie wchodźmy w te zagadnienia. Natomiast jeszcze raz to powtórzę, strasznie mi się podoba to, że zadając właściwe pytania, w tym wypadku mogę, wiesz, tutaj sięgnąć po te słynne 5 razy dlaczego, czyli 5 why. Nie? Dlaczego w ogóle, jak chcę to testować i dlaczego potrzebuję tej informacji w systemie, nie? A potem jakby to może być dla mnie taki punkt wyjścia do zadawania dalszych pytań, które będą miały na celu no, odkrycie tego prawdziwego przeznaczenia danej funkcjonalności, czy też danej intencji użytkownika gdzieś tam w moim systemie, co może mnie doprowadzić faktycznie do tego lepszego designu.
Mm-hmm.
Nie? Bo wychodząc jakby stricte z testów, nie? Ja też mam gdzieś z tyłu głowy cały czas to hasło, że wiesz, testy prowadzą do pięknego designu, do wielkiego designu, tak? Zwłaszcza te jednostkowe, no to nie zawsze tak jest. Nie? Tutaj faktycznie muszę znać zakres tej jednostki i jej strukturę.
Tak, bo inaczej stworzysz jedną fasadę, która robi wszystko. Ma piękne metody, które się nazywają bardzo ładnie, ale co z tego, jak to jest poplątana granica kilkunastu modułów koncepcyjnych w jednym module implementacyjnym, prawda? Sterowałeś się testami. Mm-hmm. Masz enkapsulację, masz nazewnictwo, powiedzmy, które wynika z testów. Testy nie dotykają szczegółów implementacyjnych. Wszystko jest, można powiedzieć, książkowo, podręcznikowo. Co z tego, jeżeli granice są poplątane i projekty raczej upadają z tego powodu, nie? Że te granice nam przeszkadzają i tego się po jakimś czasie nie da rozwijać. Ja ogólnie traktuje testy jako też narzędzie nauki w kodzie legacy, takie narzędzie do zadawania pytań. Właśnie po co ja to robię? Albo czemu nie mogę tego przetestować? Czemu to jest trudne? No bo ponieważ zazwyczaj jest tak, że problem jest albo z moją znajomością tej domeny, albo z samą architekturą. To nie jest tak, że test jest winny, albo narzędzia nie mam. Narzędzi do testowania jest naprawdę tysiące. Ja potrzebuję pewnie 2-3, żeby dobrze przetestować każdy system, a jak nie mogę, to emocja powinna być skierowana albo w stronę niewiedzy domenowej, albo w stronę właśnie architektury.
No właśnie, tutaj tak dotknęliśmy takiego ciekawego tematu. Nie? Mam jakiś projekt legacy, mam jakiś tam projekt, załóżmy taki świeży. To w obydwu tych testach mogę troszeczkę inaczej podchodzić do tematów związanych z testowaniem. I tu mi się od razu rodzi kolejne pytanie, które bardzo często się pojawia gdzieś tam w rozmowach. To w jaki sposób ja mam teraz dobrać piramidę testów do mojego projektu? Nie, bo ta piramida testów, nie? Czyli tutaj wiesz, mówimy zasadniczo o takich dwóch najbardziej typowych tych piramidach, czyli test pyramid, gdzie mam bardzo dużo testów jednostkowych. No, mam ich dużo, bo one są relatywnie tanie w implementacji, w wytworzeniu. Mhm. Są też łatwe w utrzymaniu, a przede wszystkim są też tanie w uruchomieniu. No bo tutaj nie będę, wiesz, instancjonował połowy systemu, bo to wszystko powinno gdzieś nam siedzieć w pamięci procesu. I w tej piramidzie testów powinienem mieć troszeczkę mniej testów integracyjnych, no i możliwie mało tych takich end-to-end, które będą mi przebiegać przez cały system. Mhm. A na drugim biegunie mam coś, co często nazywamy tym rożkiem testów, tak? Test ice cream, który jest tą piramidą obróconą o 180 stopni. Mam bardzo mało testów jednostkowych z różnych powodów, ale mam bardzo dużo tych takich testów, które gdzieś tam nawet o UI zahaczają, nie tak end-to-end. I teraz, wiesz, czym się będę kierował, dobierając taką piramidę, tę strukturę tej piramidy do mojego projektu. Bo jest oczywiście przedstawiłem tylko dwie skrajności. Nie jest jeszcze ten środek, gdzie ta piramida się zaczyna robić kwadratem powoli, nie? Czyli wiesz, zwężam, czy tam rozszerzam dół i przeciwnie robię z górą tej mojej piramidy.
Jasne. Widzę tutaj dwa wektory pytań, które warto by sobie zadać przy tym. Pierwszy wektor to jest, jaka jest złożoność biznesowa tego, co ja robię. Dajmy na to, że jesteśmy w kontekście projektu, który piszemy od zera, ok? Wtedy, tak jak powiedziałeś, mogę mieć na przykład dużo złożoności biznesowej, dużo zmienności danych, przepraszam, reguł biznesowych, konfigurowalność tych reguł, dużą częstotliwość zmiany. Potrzebuję szybkiego sposobu na prototypowanie tych nowych reguł. Być może u innego klienta wdrażam takie reguły, u innego inne. Ta logika biznesowa jest naprawdę złożona i zmienna, no to wtedy potrzebuję destylować jakieś małe obiekty, najczęściej nazywane agregatami, polityki, dużo value objectów będzie tam. To wszystko chcę przetestować jednostkowo, co oznacza, że będę miał dużo testów jednostkowych. Nad tym oczywiście będą jakieś serwisy, które wyciągają z bazy danych rzeczy, na przykład agregaty, dokonują jakiegoś procesu biznesowego i tutaj zaparkujmy na razie ten temat, bo temat serwisów aplikacyjnych też jest w ogóle ciekawy, jak je testować. No i w takim wypadku będę miał tę piramidę taką książkową, prawda? Tak jak wygląda trójkąt, który no jest piramidą, powiedzmy. Na dole jest, że tak powiem, jest postawiony na boku, a nie na wierzchołku. W momencie, kiedy jednak dochodzimy do projektu, ja ostatnio widziałem projekt, konsultowałem w projekcie, który właściwie jedyną złożoność, jaką miał, ale bardzo dużo za to była warstwa prezentacyjna. Bardzo, jak to powiedzieć, bardzo wyrafinowany sposób prezentacji danych, przekształceń danych, sposób wyciągania z bazy. Tam w ogóle nie było zmiany stanu, bo to był system, który gdzieś tam słuchał sobie na zdarzenia, korelował je w bardzo prosty sposób, ale potem wyświetlał widoki złożone. No to tutaj więcej będę miał testów takich na najwyższej warstwie, prawda? W momencie, kiedy piszę CRUDA, to wydaje mi się, że wystarczą 3 testy i nie mam piramidy, tylko bardziej kwadrat, bo od góry do dołu testuję 3 najważniejsze ścieżki. Najczęściej mam to za pomocą jakiegoś narzędzia, jakiś framework mi to daje za darmo, więc w wielu przypadkach testów w ogóle nie będzie. I to jest pierwszy wektor, złożoność problemu. A teraz ważniejszy wektor, bo umówmy się, jak często zaczynamy Greenfielda. Najczęściej mamy system zastany, często nazywany legacy. Czyli jak jest zrobiona architektura, czy jest dobrana pod kontekst biznesowy, czy nie. Zazwyczaj nie jest. I teraz co z tego, że ja mam złożoność biznesową i chciałbym mieć dużo testów jednostkowych na poziomie agregatów, na poziomie wartości, na poziomie polityk, na poziomie ENCI, czyli w domenie, krótko mówiąc, jak ja nie mam modelu domenowego. Jak wszystko jest robione anemiczną ENCI-ą i serwisem od ENCI-owym, tak sobie nazywam zawsze serwisy, które powstają od ENCI, serwis od ENCI-owy, getter, setter i szereg zależności w tych serwisach, no to jak ja to przetestuję jednostkowo? Nie mogę, a nawet jakbym mógł to przetestować jednostkowo, to te testy nie służą mi wtedy zapewnieniu bezpieczeństwa, tylko betonują mi moje rozwiązanie. To jest tak, jakbym miał zły kod i jeszcze się upewnił, że napiszę testy, żeby nikt nie zmienił tego złego kodu. Czyli mam dwa razy więcej złego kodu, to ja wolę w ogóle nie mieć testów w takim wypadku, nie? Czyli w takich systemach legacy siłą rzeczy tę logikę biznesową muszę przetestować wyżej. I często jest tak, że będę to testował nawet na warstwie HTTP, czyli wysyłał sygnał do mojego systemu, zrób to i później sprawdzą innym sygnałem, czy to się wykonało i tak w ten sposób szeregiem testów integracyjnych sprawdzę reguły dziedzinowe. Powiem wam, że to jest najczęstszy przypadek tego, co na przykład robię na takiej akcji ratunkowej, gdzie refakturyzujemy jakiś system. No jeżeli jest tak zrobiony, a ja potrzebuję a. nauczyć się tego, jak ta domena działa, b. poprawić i na przykład wydestylować szereg jakichś klas, które mi posłużą za zalążek modelu domenowego, no to muszę mieć testy z góry napisane, tak żebym mógł bezpiecznie wymienić środek na przykład jakiś model domenowy, te testy z góry ciągle będą przechodzić, prawda? Bo one nie dotykały mi nigdy komponentów niższego poziomu, tylko działają na zasadzie warstwy kontrolera.
Właśnie chciałem to dodać, że to będzie tylko dodawało bezpieczeństwa tego jakby w tym całym procesie refaktoryzacji.
Tak, raz, że uczy, a dwa, że daje bezpieczeństwo. To są te dwie funkcje. Zapewnia mi, że te obserwowane zachowania po moich zmianach ciągle są, ale druga i chyba ważniejsza funkcja to w ramach pisania tego testu, ja się uczę tej domeny, patrzę, co się dzieje w systemie, takim legacy, na wyższej warstwie. I teraz z tym mogę pójść bardzo daleko. Na przykład zdarzało mi się przepisywać ogromną część systemu, która na przykład była cennikiem. I cenniki mają to do siebie, że na końcu zwracają ceny, prawda? Jako wynik działania.
Mm-hmm.
No i jeżeli masz akurat taki problem biznesowy, który jest odpowiedzią na jakieś pytanie. To może być szereg naprawdę trudnych transformat i naprawdę może być to w legacy zrobione w 40 tysiącach klas, gdzie nic nie rozumiem, ale wynikiem jest szereg powiedzmy sobie cen, czyli to jest pytanie do systemu, tam nie ma dużo zmian stanu albo wcale, to ja mogę nawet napisać z boku rozwiązanie moje na nowo i odpalać na produkcji oba w tle i zobaczyć, czy działają. Oczywiście używam starego ciągle dla klienta, ale już w tle będę wiedział, czy mój nowy model jest poprawnie działający. I tylko w logach patrzę, czy dla jakiego klienta mam pomyłki. I mogę dalej poprawiać, bezpiecznie sobie to wdrażać, aż w końcu przepnę ten cennik dla nowego klienta. Być może jest to sytuacja, w której już nie mam nic w logach, albo czuję się na tyle bezpiecznie, że mogę sobie na to pozwolić. Zobaczcie, to jest sytuacja, w której ja mogę pójść do biznesu, powiedzieć, że jestem w stanie ten smutny cennik, którego każdy boi się ruszać, nie użyję oczywiście słowa refaktoryzować, ale naprawić rozwijalność jego i wdrożyć naprawdę to, co drogi biznesie chcieliście od wielu miesięcy, ale nie mogliśmy tego dowieść, tylko że zgódźcie się na to, że to będzie dla jednego klienta na początek, bo zweryfikuję, czy to działa, prawda? Nie mogę feature flagą na przykład starych klientów delegować do starego kodu, a jednego, powiedzmy, do nowego kodu. A w tle mogę wszystkich wywoływać, powiedzmy, versus obie implementacje i jeszcze porównywać wyniki. Być może asynchronicznie, żeby tam nie tracić wydajności, to już są szczegóły implementacyjne, ale dzięki takiemu rozwiązaniu mogę to już naprawdę do fajnych rozwiązań i taki mikro greenfield powstaje mi w tym całym kodzie legacy. Nie jest nic złego pracować w legacy, wręcz moim zdaniem to jest lepsza sytuacja niż pracować w greenfieldzie. Wiem, kontrowersyjne zdanie. Tak mam po prostu gdzieś tam zaszyte.
No powiem ci, że kurczę, no znowu się muszę z tobą zgodzić. greenfield versus legacy. Nie, jakby tutaj różnica, którą dostrzegam, jest taka, że w takim pecie greenfieldowym, który wiesz, jakby został, no przyjmijmy, że wczoraj, przysłowiowo oczywiście, przekazany do implementacji do IT, tutaj jest znacznie większe ryzyko tego, że te granice, które ja będę gdzieś tutaj modelował, czy to pomiędzy, wiesz, modułami, czy tam agregatami, że ja po prostu źle zrobię. Mhm. Legacy ma to do siebie, że ten biznes jest już dosyć mocno zazwyczaj okrzepły i wszystkie takie błędy, ewentualnie spostrzeżenia, one już po prostu dawno temu wypłynęły. I łatwiej jest zrefaktoryzować legacy, często, niż zamodelować poprawnie od razu takiego, wiesz, taki skomplikowany projekt greenfieldowy. Też może faktycznie kontrowersyjne dosyć, natomiast no, to jest też na bazie jakichś moich takich, wiesz, obserwacji. Po prostu w tym Legacy już znacznie więcej rzeczy zostało przerobionych w boju. Wszystkie takie szczególne przypadki, o których też Michał Bartyzel tutaj kiedyś mówił, one po prostu już wyszły. One wyszły na produkcji, one wyszły gdzieś tam w biznesie i już wszyscy też wiedzą, jak to należy obsłużyć. Mhm. Więc jakby jest tylko kwestia właśnie znowu tej analizy, pozbierania tych wszystkich rzeczy, nie? I zamodelowania tego nowego rozwiązania. I a potem oczywiście wdrożenie. I wiesz, to co tam opisałeś, nie? Że mogę sobie tą nową, tego nowego mikro greenfielda gdzieś tam schować z jakąś feature flagą, to można z tym podejściem pójść jeszcze dalej. Nie? To znaczy mogę po pewnym czasie, kiedy moja implementacja już będzie na tyle poprawna, że tam, wiesz, w logach to już od dłuższego czasu nie ma tych rozjazdów zanotowanych, przepiąć oczywiście całą aplikację na ten nowy model, zostawiając te generacje jeszcze ze starego modelu. Nie? Że gdyby się przydarzyło coś tam takiego, co się nie powinno przydarzyć, to zawsze mam jeszcze uproszczonego tego rollbacka wstecz. Mhm. Nie? I tylko zmianą feature flaga, zmianą tej implementacji, że zamiast nowego, do nowego modelu zaczynam korzystać z funkcjonalności oferowanych przez stare rozwiązanie, to stare rozwiązanie jeszcze tam, załóżmy, jeżeli tam oczywiście zostawiało, nie wiem, jakieś może side efekty, to ja nie muszę tam, wiesz, baz danych, nie wiem, migrować i tak dalej, bo to wszystko i tak się jeszcze działo. A po pewnym czasie, jak już to nowe rozwiązanie oczywiście będzie takie już sprawdzone i no, to jest tylko kwestia oczywiście pytania, po jakim czasie możemy to stwierdzić, no to stare rozwiązanie faktycznie gdzieś tam można, przy założeniu, że chcemy faktycznie wszystko zmigrować na tego nowego mikro greenfielda, to można tam to odesłać w niebyt dev nula.
Tak, powiem ci, że w złożonych projektach to jest jedyny sposób, w którym ja odważam się dokonywać zmian. Takich zmian, które są naprawdę grube, tak jak na przykład wycięcie jednego kontekstu, prawda, do mm-hmm. osobnego modułu. W trzy, że tak powiem, jeżeli to jest maszyna stanów, no to mamy trzy stany. Pierwszy stan, korzystam ze starego modelu i nic się nie dzieje, system działa jak działał. Drugi stan, korzystam ze starego modelu, ale w tle odpalam nowy model i porównuję. I trzeci stan, korzystam z nowego modelu i jeszcze w tle porównuję na wszelki wypadek. I tak jak mówisz, ja zazwyczaj wtedy robię dwie feature flagi, które sterują mi tą maszyną stanu i mogę sobie żonglować tym, kiedy odpalamy który stan tej maszyny. Dlatego, że lubię swoje weekendy po prostu. I jeżeli coś zepsułem, to nie chcę tego naprawiać w piątek, tylko chcę przestawić flagę i doprowadzić system do stanu, w którym był przed moimi zmianami. Bardzo często jest tak, że biznes boi się słowa refaktoryzacja, bo został tym słowem kiedyś skrzywdzony. Przykładowo było coś obiecane, że będzie lepiej, a przedłużyło to się o 3 razy, b wcale nie było lepiej. Woleliby, żeby było tak, jak było wcześniej, a my już nie potrafimy do tego wrócić, bo minęło 5 miesięcy, ja zmigrowałem dane, dokonałem szereg transformat w kodzie i nie potrafię odtworzyć stanu sprzed 4 miesięcy. Tutaj Git mi nie pomoże, bo w międzyczasie były jeszcze inne zmiany i zmiany danych, więc tutaj nic mi to nie da. A tutaj mogę zapewnić, że potrafię doprowadzić w 1 sekundę system do stanu, w którym był wcześniej. I teraz uwaga, powiem coś mega kontrowersyjnego. Mam nadzieję, że nie zakończysz ze mną rozmowy, ale dopóki to jest na przykład cennik, czyli pytanie do mojego systemu, to nawet ten nowy kod na szybko mogę napisać bez testów, ponieważ mogę je dopisać później, jeżeli widzę na przykład, że coś się nie zgadza i na zasadzie buga dopisywać kolejne testy do mojego nowego modelu. No bo produkcja będzie mi weryfikować w tle, czy mój system działa dobrze, czy nie. Przepraszam, mój nowy komponent. To coś takiego jeszcze można zrobić dla ludzi, którzy lubią zjeżdżać z czarnych tras na nartach.
No to powiem ci, ciekaw jestem, jak to zostanie odebrane wśród słuchaczy. zobaczymy. Ale słuchaj, właśnie, jak dotknęliśmy tematu danych, bo to jest ostatnie pytanie, które tutaj mam przygotowane na naszej liście, bo tutaj do tej pory obracaliśmy się, wiesz, w ramach głównie testów jednostkowych, nie? Gdzie faktycznie jakby te rzeczy, o których sobie gdzieś tutaj, czy te rzeczy, które testowaliśmy, nie wychodziły gdzieś tam poza pamięć tego procesu i nie było na przykład tej komunikacji z bazą danych. Ale czasami chciałbym jednak to moje rozwiązanie przetestować, czy ono faktycznie działa z tą bazą danych. Mhm. Nie? Czy tam się dane zapisują i tak dalej. Czy one są potem po tym moim teście, czy stan mojej bazy danych jest poprawny i tak dalej, i tak dalej. I tutaj są takie, powiedziałbym, dwa chyba główne podejścia. Jedno takie, że każdy test ma być jakby zupełnie niezależny i bardzo mocno izolowany, więc wszystko musi być odtwarzane od zera przed wykonaniem każdego przypadku testowego, nie? Czyli mapując to właśnie na bazę danych, no to mogę to dla mnie oznaczać nawet, że ja tą bazę zdropuję. Mhm. Odtworzę wszystkie tabele, zainicjalizuję jakimiś danymi testowymi stan mojej bazy danych, wykonam test, wykonam jakieś tam asercje, które prawdopodobnie w tym wypadku będą oznaczały jakieś zapytania do tej bazy danych i przy przejściu do kolejnej metody testowej, do kolejnego przypadku testowego, ja to robię jeszcze raz, nie? Czyli drop i jakieś zainicjalizowanie danych takich, które tam powinny w tej bazie danych wyjść i wykonywanie kolejnego testu. No i to wiadomo, że to będzie długie, bo tutaj dochodzi cały ten czas, który jest związany z tą reinicjalizacją bazy przy każdym przypadku i jest to po prostu długotrwałe, no i będzie to wydłużało czas wszystkich testów. Nie? Tutaj jakby od razu historii można sypać z rękawa dosyć dużo zespołów, które miały takie podejście i w sytuacji, kiedy wychodziły jakieś krytyczne rzeczy, to nie można na przykład było przepchać jakiegoś, wiesz, takiego quick fixa przez cały pipeline, bo teraz na CI-u trwa etap, wiesz, testów integracyjnych z bazą danych i on się zakończy za 45 minut, a tam produkcja płonie. Mhm. Nie?
Omija się testy wtedy, nie?
Jeżeli ktoś, wiesz, w pipeline to przewidział i jest taka opcja, też są zespoły, gdzie jest to przerwanie tej całej procedury będzie dłuższe niż do pięcie, nie? Do samego końca. Natomiast tutaj też jest drugie rozwiązanie, takie kiedy tej bazy, wiesz, nie restartuje co chwila. No bo przecież na produkcji to będzie troszeczkę inaczej to wyglądało, nie? Ta baza danych, ona będzie, te dane cały czas do tej bazy będą trafiały. Coraz to nowsze. Nie? Mhm. Czyli w przypadku, wiesz, tutaj każdego przypadku testowego, to prawdopodobnie zmieniałbym ideę, logikę działania mojego testu na taką, żeby na przykład, nie wiem, dane, które chciałbym sprawdzić, jakieś tam unikalne, czy nie wiem, może jakiś login użytkownika, który chce włożyć do tej bazy danych, to po prostu go sobie w teście unikalnie wylosuję. Mhm. Czyli jakby zupełnie inne podejście. No i teraz pytanie, czy pomiędzy nimi jest jakaś taka duża, istotna różnica i nie wiem, może znowu jakaś heurystyka, którą stronę powinienem pójść. Czy w tą, gdzie ja tą bazę by zrestartował, czy też w tą, gdzie, wiesz, ten stan będzie po prostu cały czas dopychany coraz to nowszymi przypadkami.
Okej.
Czy może jeszcze jakieś inne podejście tutaj mogę zastosować?
Wydaje mi się, że jest jeszcze podejście pośrednie, czyli najpierw na potrzeby wszystkich testów tworzę strukturę danych, przepraszam, modelu danych i zapycham powiedzmy jakimiś danymi, które będą zawsze potrzebne dla wszystkich testów, jakieś konfiguracyjne, być może jakieś dostępowe dla usera, nie wiem. A potem każdy test kończy się rollbackiem transakcji. Nie wiem, czy spotykałeś takie podejście. U nas w świecie Java to było kiedyś bardzo popularne, bo jedną adnotacją dało to się zrobić w pewnym frameworku.
Wiesz co, czasami się to w moim community gdzieś tam to spotykało, takie podejście, nie? Czyli robię rollbacka, wszystko jest wycofywane, więc jakby ten stan mam taki, jaki był na początku.
Mm-hmm. I nie muszę dropować całej bazy, ani nie muszę przygotowywać testu, natomiast ja się kiedyś naczęłem na to podejście, kiedy zaczynałem pisać w ogóle takie testy integracyjne z bazą danych, ponieważ była taka stylowa ogólnie, gdzieś tam często można było spotkać albo przykłady kodu w necie, czy na konferencjach, czy gdzieś w tym samym projekcie, albo w innym projekcie, w którym akurat w tej samej organizacji, gdzie pracowałem, czyli po prostu transakcyjnie wycofaliśmy całą, że tak powiem, no rollback transakcji na teście. Teraz, jeżeli zastanowimy się, czemu ma służyć test, on ma symulować w jak najbardziej idealny sposób, wiadomo, że się nie da idealnie, ale jak najbardziej podobny do produkcji. I na produkcji, jak się zastanowimy, sekcja give testu, czyli przygotowanie danych, później jakaś akcja, a później weryfikacja, czy na przykład za 2 dni ja mogę dalej wziąć 30 zł, jeżeli dalej ciągniemy ten przykład testów pricingu, czy też mojego limitu, to te 3 akcje, czyli najpierw pierwsza zmiana, przygotowanie, później wykonanie, czyli wzięcie powiedzmy części limitu i za 2 dni kolejnego i już nie mogę, no to się dzieje w obrębie być może, nie wiem, godziny, być może minuty, być może 30 dni, a być może 5 lat, prawda, na produkcji. Mhm. Nie wiem, jaki jest tak zwany span czasu pomiędzy początkiem a końcem, a już na pewno wiem, że nie jest to jedna transakcja baza danowa, prawda? Bo tak wtedy system no, nie zachowuje się w ten sposób. To są 3 osobne sygnały do systemu, nawet jeżeli one są w sekwencji, klient to wykonuje krok po kroku, to są 3 sygnały. 3 razy uderzysz do systemu, rozpoczną się 3 transakcje, w najlepszym wypadku 3 się skomitują, prawda? Więc jeżeli chcemy odtwarzać środowisko produkcyjne, no to dobrze byłoby zrobić transakcje per te sekcje wszystkie, żeby jak najbardziej symulować przypadek produkcyjny. Ja się kiedyś na to naciąłem, nie robiąc tak, i mimo że wydawało mi się, że ustawiłem jakieś pole na jakimś obiekcie, który reprezentował mi relacje w bazie danych, i wyciągając ten obiekt z powrotem, tak naprawdę w jednej transakcji ciągle, ORM mi pociągnął z pamięci, więc ten obiekt tam był, ale w bazie okazało się, że popełniłem błąd w mapowaniu i tego nie było. I na produkcji po jakimś czasie patrzę, klucze obce, null, wszędzie. A test mówił, że jest zielono, dlatego że było wszystko w jednej transakcji, a ja robiłem rollbacka na końcu.
Czyli jednak były różnice pomiędzy środowiskiem testowym. I to nie na poziomie kodu, tylko na poziomie infrastruktury.
No właśnie.
Czy też konfiguracji kodu.
Na poziomie infrastruktury, na poziomie też tego, jak test symuluje faktyczne użycie moich komponentów w tym środowisku testowym. Bo to była jedna transakcja, gdzie było given when then, przygotowanie, akcja, sprawdzenie i tak naprawdę wszystko było w jednej transakcji. Więc był jeden kontekst, na przykład ORM-a, a nie trzy osobne, tak? Na każdą transakcję. To taki przypadek, który otworzył mi wtedy oczy, że no nie powinno tak się robić i raczej transakcja powinna być na każdą sekcję. Wracając do twojego pytania na temat bazy testowej i tego kontekstu, który przygotowuję, no to znowu można podejść do tego bardzo dogmatycznie i powiedzieć, że odtwarzamy jak najbardziej symulując stan produkcyjny i jak sobie pomyślimy na produkcji przecież, no każdy sygnał, każdy scenariusz, jaki klient wykonuje, nie zaczyna się rollbackiem bazy danych, czy też czyszczeniem i tworzeniem, tylko działamy z obecnymi danymi, prawda? Więc dobrze byłoby mieć te dane niekasowane i zawsze działać na nowych danych, tak żeby symulować faktyczne środowisko produkcyjne. Być może dzięki temu wyjdą nam błędy, które wychodzą tylko wtedy, jak na przykład jest więcej rekordów jakiegoś typu. Różnego rodzaju, o różnych ID-kach, o różnych cechach, o różnej naturze. I to w połączeniu powoduje, że gdzieś jakiś test nagle mi się zaczyna wywalać. To wyjdzie tylko wtedy, jeżeli mam testy, które zostawiają mi bazę danych w takim stanie, do jakiego ten test ją doprowadził.
Strasznie ciekawe jest to, co właśnie powiedziałeś, bo od razu mi się tutaj przypomniał projekt naszej klasy, w którym miałem okazję kiedyś tam pracować. I tam się z kolei właśnie zderzyliśmy dokładnie z tym problemem, o którym tutaj właśnie wspomniałeś. Czyli dane, które kumulowały się w bazie danych produkcyjnych, po pewnym czasie no, ich charakterystyka na coś tam wpływała. Mm-hmm. Nie? I jakby trudno było to odtworzyć na takiej bazie, wiesz, deweloperskiej, no bo to dopiero gdzieś tam w jakiejś tam skali się pojawiało, jakiś tam promil pewnych, że tak powiem, rekordów był gdzieś tam zaafektowany i dopiero na produkcji można było zaobserwować takie właściwe problemy, które były jakby tego wynikiem. Nie? Gdyby taki, faktycznie odtwarzać ten stan tutaj w takim podejściu, że wiesz, każdy test, no to drop i tak dalej, no to tego nigdy nie zobaczysz.
Dokładnie tak, ale z kolei wyobrażam sobie, że będą sytuacje, w których będzie mi dużo szybciej i łatwiej napisać taki test i być może godzę się na ten minus, w związku z tym, że chcę to jednak przetestować szybciej i praca, którą musiałbym wykonać, żeby te testy działały na jednej bazie i były niezależne, będzie długa i kosztowna. Więc to zawsze jest analiza kosztów i zysków. Jeżeli podejmujemy taką decyzję, nie wiem, nazwijmy ją architektoniczną czy nie, no jakąś tam co do naszej implementacji, prawda? Co ja zyskuję, co ja tracę. Zazwyczaj jest tak, że coś straciłem, ale coś zyskałem. I pytanie, czy ten koszt, który ponosimy jest opłacalny w stosunku do tego zysku.
Mm-hmm. Wiesz, tak sobie patrzę na te wszystkie pytania, które tutaj jakby wzmy, te takie właśnie najczęstsze, które się gdzieś tam pojawiają, czy to na szkoleniach, czy gdzieś tam na konferencjach. I uderza mnie to, że w bardzo wielu przypadkach tutaj odpowiedź brzmi jednak to zależy i pojawiają się te heurystyki, jakieś zasady kciuka, które należy gdzieś tutaj stosować. Ja postaram się tutaj w opisie od tego odcinka wszystkie te rzeczy tak wypunktować hasłowo, podlinkować oczywiście i książki, które tutaj wspomnieliśmy i podejścia i też kilka prezentacji, bo tutaj bardzo mocno, Kuba, nawiązywałeś do tego podejścia Emotion Driven Development, o którym mówiłeś w kilku swoich prezentacjach, więc te prezentacje dotyczące testowania i emocji, które jakby temu towarzyszą i temu, na co się te emocje potem przekładają w kodzie, bo je można do czegoś tam wykorzystać, to też postaram się podlinkować tutaj. Miałbym też prośbę do słuchaczy tutaj podcastu, że jeżeli macie inne pytania, które tutaj moglibyśmy wspólnie wziąć z Kubą na warsztat, to wyślijcie, czy do mnie, czy do Kuby, na Twitterze, czy w jakiś tam inny sposób. My chętnie byśmy taką listę zobaczyli, czy to związano z podejściem domain-driven, czy z architekturą, i sobie wspólnie tutaj taką listę spróbowali rozpracować. Kuba, dziękuję Ci za wspólnie spędzoną, jak zwykle, godzinę.
O, równo? To już taka,
no prawie, chyba taka nasza norma tutaj, nie potrafimy krócej.
Również dziękuję.
Jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. I już za tydzień, bo pamiętajcie, że w najbliższych 2 miesiącach Better Software Design wychodzi troszeczkę częściej. Do usłyszenia.
Dzięki. Cześć.